Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Święty Józef w życiu osób konsekrowanych. Dziś w liturgii Kościoła przeżywamy uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten liturgiczny obchód ma swoje początki jeszcze w starożytności, o czym wspominałem w naszym cyklu równo rok temu. A teraz, korzystając z okazji, chcę pokazać, w jakim sensie głowa Najświętszej Rodziny jest obecna w życiu osób konsekrowanych i czego one mają się od niego uczyć. Okazuje się, że związki świętego Józefa z życiem konsekrowanym są bardzo mocne i wielorakie. Na odnotowanie zasługuje fakt, że to właśnie zakonnicy przyczynili się do ustanowienia tytułu Józefa z Nazaretu jako patrona i opiekuna Kościoła Świętego. W XIX wieku przełożeni generalni 43 zakonów wystosowali bowiem do papieża prośbę w tej sprawie. Pius IX przychylił się do ich prośby i dekretem pod tytułem Quemat Modum Deus z 10 września 1847 roku wprowadził odrębne święto liturgiczne opieki świętego Józefa, wyznaczając na to trzecią niedzielę Wielkanocy. Tego bowiem dnia od co najmniej 200 lat świętego Józefa czcili karmelici, potem także augustianie i dominikanie. Data tego wspomnienia ulegała zmianom, aż w to miejsce w 1956 roku papież Pius XII wprowadził nowe święto ku czci świętego Józefa pracownika, wyznaczając dzień 1 maja i zarazem przenosząc encykliką Quamquam Modum Pluries z 15 sierpnia 1889 roku tytuł świętego Józefa jako patrona Kościoła Świętego na dzień 19 marca. Dokładnie z okazji stulecia tej doniosłej encykliki święty Jan Paweł II wydał adhortację pod tytułem Redemptoris Custos o posłannictwie świętego Józefa w życiu Jezusa i Kościoła. Zaznaczył w niej, że orędownictwo świętego Józefa z Nazaretu nad Kościołem Świętym jest ustawicznie potrzebne Kościołowi, nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata. Skoro więc święty Józef jest opiekunem i patronem Kościoła, to tym samym jest patronem i opiekunem wszystkich osób konsekrowanych. Do takiego jego patronatu jako pierwsza odwołała się święta Teresa z Awila, reformatorka Karmelu i doktor Kościoła. W swojej autobiografii napisała: wybrałam sobie na orędownika i patrona chwalebnego świętego Józefa, któremu się polecałam. I poznałam jasno, że jak w tej potrzebie, tak i w innych, jeszcze ważniejszych, w których chodziło o cześć moją i zatracenie duszy, ojciec ten mój i patron wybawił mnie i więcej mi dobrego uczynił, niż sama prosić umiałam. Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jakąś rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił, pisze święta Teresa z Awila. Przeświadczona o wstawienniczej skuteczności ziemskiego opiekuna Jezusa Chrystusa, mistyczka zwracała się do świętego Józefa z różnymi problemami, zwłaszcza związanymi z tworzeniem nowych klasztorów i zawsze otrzymywała pomoc. Dlatego swoim duchowym córkom i wszystkim osobom konsekrowanym usilnie polecała odwoływanie się do jego wstawiennictwa. Pisała m.in.: szczególnie dusze oddane modlitwie wewnętrznej powinny go ustawicznie wzywać z ufnością i miłością. Nie rozumiem, jak można pomyśleć o królowej aniołów i o tych latach, które przeżyła z dzieciątkiem Jezus, a nie dziękować zarazem świętemu Józefowi za poświęcenie, z jakim wówczas ich oboje opieką swoją otaczał. Kto nie znalazł jeszcze mistrza, który by go nauczył modlitwy wewnętrznej, niech sobie tego chwalebnego świętego weźmie za mistrza i przewodnika, a pod wodzą jego nie zbłądzi. Rzeczywiście święty Józef jest wspaniałym wzorem dla osób konsekrowanych, dla których życie modlitwy i nieustanne przebywanie w bliskości Boga jest sprawą fundamentalną. Z tego właśnie względu trudno znaleźć jakiś zakon czy wspólnotę osób konsekrowanych, które by nie otaczały świętego Józefa wyjątkowym kultem. Jest on przede wszystkim wspaniałym wzorem dążenia do świętości. W adhortacji Vita Consecrata święty Jan Paweł II pisał, że wezwanie do świętości zostaje przyjęte i może być rozwijane jedynie w milczeniu i adoracji przed obliczem nieskończonej transcendencji Boga. Musimy wyznać, że wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obecnością adorowanego Boga. Natomiast we wspomnianej adhortacji Redemptoris Custos święty Jan Paweł II snuł medytację nad duchowością opiekuna Jezusa w następujących słowach. Nad pracą cieśli w domu nazaretańskim rozpościera się ten sam klimat milczenia, który towarzyszy wszystkiemu, co jest związane z postacią Józefa. Milczenie to równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie mówią wyłącznie o tym, co Józef uczynił. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem uczynkach Józefa pozwalają odkryć klimat głębokiej kontemplacji. Józef obcował na co dzień z tajemnicą od wieków ukrytą w Bogu, która zamieszkiwała pod dachem jego domu. W tych słowach Ojciec Święty zauważa jeszcze jeden znamienny element postawy świętego Józefa, ważny dla duchowości osób konsekrowanych. Chodzi mianowicie o to ustawiczne przebywanie w obecności i bliskości wcielonego Boga. Józef jako głowa świętej rodziny fizycznie i duchowo był bardzo blisko Jezusa i Maryi, a to jest właśnie wręcz ideałem dla każdego zakonnika i zakonnicy oraz innych osób konsekrowanych, może szczególnie dla członków zakonów kontemplacyjnych. Można więc powiedzieć, że święty Józef jest mistykiem i jego postawę duchową cechuje bogomyślność, do której wiele razy zachęcają osoby konsekrowane odnośnie dokumenty Kościoła. Domniemany ojciec Syna Bożego posiadał specyficzną umiejętność łączenia kontemplacji z ciężką pracą, którą wykonywał w milczeniu i zapewne nierzadko w obecności Jezusa. Cisza i milczenie świętego Józefa jest wzorem dla osób konsekrowanych, które idąc przez ziemię dotykają spraw przemijających. Powinny zatem zachować wewnętrzną przestrzeń wolności wobec tego, co doczesne, wypełnioną doświadczeniem zjednoczenia z Bogiem. Dokumenty Kościoła odnośnie do formacji duchowej osób konsekrowanych wiele razy podkreślają, że skupienie, cisza i modlitwa, osiągająca szczyty kontemplacji, są niezbędne dla owocnego apostolstwa. Apostolstwo osób konsekrowanych ma swe źródło w modlitwie. W praktyce, pisze święty Jan Paweł II w Vita Consecrata, oznacza to niezachwianą wierność modlitwie liturgicznej i osobistej, chwilom przeznaczonym na modlitwę myślną, kontemplację i adorację eucharystyczną, comiesięcznym dniom skupienia i ćwiczeniom duchowym. Do tego zaś potrzeba Józefowego milczenia i zamyślenia. W poprzednich audycjach wiele mówiłem o tym, że nieodłącznym wymiarem życia konsekrowanego jest wyrzeczenie i ofiara z siebie samego. Także pod tym względem ci, którzy wkroczyli na drogę rad ewangelicznych, w świętym Józefie znajdują niedościgniony wzór. Na tę postawę ofiary zwrócił uwagę papież z Polski w cytowanej adhortacji Redemptoris Custos, pisząc: całkowita ofiara, jaką Józef złożył ze swego istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym domu, znajduje wytłumaczenie w niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem i było dlań źródłem szczególnych pociech. To z niego czerpał Józef rozwagę i siłę, właściwą duszą prostym i jasnym. Dla swych wielkich decyzji, jak wówczas, gdy bez wahania podporządkował Bożym zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje szczęście niemałżeńskie, godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i ciężar odpowiedzialności, ale rezygnując mocą niezrównanej dziewiczej miłości z naturalnej miłości małżeńskiej, która tworzy rodzinę i ją podtrzymuje. To poddanie się Bogu, będące gotowością woli do poświęcenia się Jego służbie, nie jest niczym innym jak praktyką pobożności, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijności. Czytamy w adhortacji Redemptoris Custos w numerze 26. Ta właśnie cnota pobożności Józefa z Nazaretu, która przejawiała się również w wierności przepisom religijnym tamtej epoki, dała podstawę do tego, że święty Mateusz nazwał go człowiekiem sprawiedliwym. W tym prostym wyrażeniu zawiera się całe bogactwo treści, której ilustracją może być życie niezliczonych postaci Starego Testamentu, nazywanych w ten sam sposób, a które, jak skądinąd wiadomo, żyły w głębokim zjednoczeniu z Bogiem i ludźmi. Wnikając bardziej w duchowy profil świętego Józefa, odkrywamy w nim również wzór czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które są głównymi wektorami życia konsekrowanego. Także jego miłość do Najświętszej Dziewicy jest niezwykle inspirująca, szczególnie dla konsekrowanych mężczyzn. Odkąd został przez anioła we śnie wtajemniczony w zbawczy plan Boga, posłuszny nakazowi wziął Maryję do swego domu. W języku biblijnym oznacza to, że nie tylko zamieszkali razem, ale że wprowadził ją w całe swoje życie, to znaczy całą swą egzystencję związał z nią. Za świętym Janem Pawłem II można więc powiedzieć, iż to, co uczynił Józef, zjednoczyło go w sposób szczególny z wiarą Maryi. Przyjął on jako prawdę od Boga pochodzącą to, co ona naprzód przyjęła przy zwiastowaniu. W ten sposób święty patriarcha okazał to posłuszeństwo wiary, które powinno cechować każdego, kto został zaproszony, aby kroczyć za Chrystusem.